Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Już za tydzień, 15 i 16 lutego, zapraszam Państwa na targi książki patriotycznej do Kolonii w Nadrenii Westfalii. W takim budynku takiego stowarzyszenia Siebenburger Sachsen przy ulicy Venloer Strasse 1132 w sobotę i w niedzielę od 10 do 18 czekać będzie na Państwa najznamienitsze grono polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Tomasz Sommer, Tomasz Cukiernik, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Jacek Międlar. Będzie też możliwość obejrzenia filmu Jacka Międlara Sąsiedzi. Będzie też szereg innych jeszcze nieco może mniej znanych polskich pisarzy patriotycznych. Dochód z tej imprezy przeznaczony jest na wsparcie Stanisława Michalkiewicza. Ten wybitny Polak i patriota, wychowawca wielu z nas, jest teraz ciągany przez niezawisłe sądy, które chcą go zlicytować za to, że ośmielił się powiedzieć niewygodną prawdę o nowym sposobie na zarobku w postaci pozywania zakonu za jakieś tam przestępstwa księży. Trzeba pana Stanisława Michalkiewicza uwolnić od tych problemów i stąd właśnie pomysł tej edycji akurat targów. Także 15-16 lutego, Kolonia w Nadrenii Westfalii, Venloer Strasse 1132. Wszystkich Państwa z Kolonii, z okolic bardzo serdecznie zapraszam. Mam też prośbę, udostępniajcie Państwo, gdzie możecie, plakat, który widzicie, udostępniajcie Państwo tą informację. Tydzień później, w sobotę 22 lutego, spotykamy się na targach książki patriotycznej w Radomiu, w hotelu Gromada przy ulicy Narutowicza 77. Znowu znamienite grono polskich pisarzy patriotycznych, tym razem powiększone o Adama Wielomskiego i jego żonę Magdalenę Wziętek-Wielomską, dr Lucynę Kulińską i szereg jeszcze innych osób. Mam nadzieję, że spotkamy się tam w jak najbardziej licznym gronie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Działo się, a działo w tym tygodniu. No ja z największym zainteresowaniem obserwowałem intrygę kryminalną, w wyniku której do tymczasowego aresztu ziobrowego powędrowała była dyrektorka biura poselskiego Mateusza Morawieckiego. Zatrzymano też jej męża, zatrzymano też właściciela agencji PR-owskiej. No mamy do czynienia z dużą aferą korupcyjną, bo pani Anna, bo tak ma na imię ta pani, która od paru dni siedzi w tymczasowym areszcie, znała doskonale wszystkie układy panujące w kancelarii premiera w czasach rządu pana Morawieckiego. Jej otoczenie wykorzystywało te układy do zarabiania pieniędzy. Właściciel agencji PR-owskiej miał według prokuratury prawie 4 miliony złotych łapówki wziąć za załatwianie tam jakichś kontraktów dzięki znajomościom z panem Morawieckim. Także nie jest tajemnicą, że apolityczna prokuratura idzie tutaj po Mateusza Morawieckiego, bo to już nie jest pierwszy problem, w którym wygląda na to, że Morawiecki będzie miał kłopoty, bo przecież cały czas jest jeszcze sprawa dotycząca jego działki, sprawa dotycząca Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, gdzie jego inny były współpracownik nie może wyjść z aresztu w Anglii, bo mu brakuje ileś tam set tysięcy funtów, a prokuratura składa mu propozycję, że złagodzi te środki i pozwoli mu wyjść, jak zacznie sypać. No, dziwna sprawa, to pan Morawiecki mógłby przecież mu pożyczyć te pieniądze na tą kaucję, ale widocznie tego nie robi z jakichś tam powodów. Natomiast z źródeł zbliżonych do służb specjalnych i prokuratury mam bardzo ciekawą wiadomość, którą chcę Państwu przeczytać, chcę Państwu powiedzieć. Otóż dla prokuratury celem samym w sobie nie jest Mateusz Morawiecki, tylko Jarosław Kaczyński, bo Mateusz Morawiecki jest tam w jakichś jeszcze stosunkach z Tuskiem i z jego otoczeniem nie najgorszych, jakieś tam kwity panowie mają na siebie, ale Morawiecki w ogóle nie jest w kryminale potrzebny Platformie Obywatelskiej, bo bez Morawieckiego PiS się będzie trzymał tak, jak się trzyma, ale największą chrapkę ostrzął sobie panowie prokuratorzy na Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj teraz w trakcie tego śledztwa, w trakcie zbierania kolejnych dowodów przeciwko Morawieckiemu i jego otoczeniu i całemu temu złodziejstwu w trakcie rządów PiS pojawił się w prokuraturze krajowej u pana Bodnara taki pomysł, żeby Mateusz Morawiecki został świadkiem koronnym, żeby Mateusz Morawiecki mógł w zamian za złagodzenie kary obciążyć zeznaniami Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, którego zresztą nawiasem mówiąc sam nienawidził ze wzajemnością i paru jeszcze innych. I tak wygląda, tak mi to śledztwo wygląda teraz z tego, co słyszę o nim w mediach, bo zwróćcie Państwo uwagę, to już któryś kolejny wątek, który jak dochodzi do pana Morawieckiego, to się zatrzymuje. No bardzo jestem ciekaw i Państwo też chyba jesteście ciekawi, czy będziemy mieli do czynienia z tym, że Mateusz Morawiecki zostanie pierwszym świadkiem koronnym, politykiem, byłym premierem, który będzie sypał swoich kolegów z partii. No to byłoby coś, czego jeszcze w polskiej demokracji nie mieliśmy. Były premier, który zostałby świadkiem koronnym prokuratury, która to prokuratura, jak wiadomo, jest legalna albo nielegalna, nie wiadomo. To jest coś, czego jeszcze przez 30 ponad lat naszej demokracji nie było. Bardzo jestem ciekaw, jakby się taka sytuacja skończyła. W każdym razie obserwujcie Państwo kolejne komunikaty z działań nieapolitycznej prokuratury wymierzonej w pana Morawieckiego, pseudonim Pinokio i w jego współpracowników. No mnie to trochę o tyle martwi, że muszę teraz sam wydać książkę o Pinokio, a polityczna prokuratura mi dostarcza coraz więcej materiału, także nie wiem, czy nie będę musiał wstrzymać jeszcze prac nad tą książką i po prostu dopisać kilka rozdziałów, no bo te zeznania pana K., czyli byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jak mówią moje źródła, są bardzo smakowite, dużo tam ciekawych rzeczy o panu Morawieckim, pan Szopa zadeklarował pełną współpracę z prokuraturą, pan Szopa, który 500 000 000 złotych zarabiał na kontraktach z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, no bardzo to ciekawie wygląda i bardzo to dużo jeszcze wniesie do nieautoryzowanej biografii Mateusza Morawieckiego. Tymczasem, proszę Państwa, jeżeli mowa o sprawach ważnych, to informacja, która w ogóle nie trafiła do polskich mediów, a powinna. Otóż prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, dupiarz i rzecznik praw pacjenta zawiązali współpracę i podjęli wspólną inicjatywę, która służyć ma delegalizacji Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Tak się nazywa to stowarzyszenie, które stało się solą wokół dupiarza i rzecznika praw pacjenta. Otóż wniosek w tej sprawie Trzaskowski na wniosek rzecznika praw pacjenta złożył w Niezawisłym Sądzie Okręgowym w Warszawie i Niezawisły Sąd Okręgowy będzie teraz myślał, czy to stowarzyszenie zdelegalizować, czy go nie zdelegalizować, ale czym takim się naraziło Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców dupiarzowi, że wpadł na pomysł, że to stowarzyszenie weźmie i zdelegalizuje. Otóż to stowarzyszenie nie dało się steroryzować w trakcie mniemanej pandemii COVID-19 i leczyło chorych tak jak wcześniej dotychczas. I tym naraziło się wszystkim środowiskom pandemiczno-szczepionkowym. Samo Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców na swojej stronie internetowej pisze tak, ja to Państwu przeczytam. Prezydent Rafał Trzaskowski, mijający się liberałem, ceniącym tolerancję, wolność i gotowym na debatę, kandydat na prezydenta RP, zamierza zniszczyć jedyną niezależną organizację lekarską w Polsce, której członkowie mieli i mają odwagę mówić prawdę o sytuacji zdrowotnej i zagrożeniach związanych z wprowadzanymi oficjalnie rozwiązaniami i terapiami oraz łamaniu prawa. Nie będąc zainteresowanym argumentami naukowymi, opiniami autorytetów polskich i światowych, licznymi aktualnymi publikacjami naukowymi, nie zaproponował debaty, o którą bezskutecznie zabiegamy w środowiskach medycznych od 2020 roku. Jedyną narracją jest wniosek o rozwiązanie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. I teraz cóż takiego dupiarz wpisał we wniosku do Niezawisłego Sądu? Dlaczego chce tą organizację zdelegalizować? Otóż zarzuca im tak, cytat. Propagowanie postaw antyzdrowotnych, czyli lekarzom zarzuca propagowanie postaw antyzdrowotnych. Rozpowszechnianie treści odnoszących się do kwestii medycznych, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. O co chodzi? No właśnie chodzi o to, że lekarze, którzy wchodzą w skład Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, nie dali się intelektualnie steroryzować podczas pandemii COVID-19. Oni mówili, cała ta polityka wyłączania gospodarki jest bez sensu, polityka przymusowych szczepionek jest bez sensu, polityka trzymania ludzi w domach jest bez sensu, zamykanie szpitali jest bez sensu, prawda? I ci lekarze nie dali się steroryzować, oni leczyli pacjentów tak, jak robili to wcześniej, do ogłoszenia tej mniemanej pandemii. No i to się bardzo nie spodobało Dupiarzowi i rzecznikowi praw pacjenta, panu Chmielowcowi. Nawiasem mówiąc, pan Chmielowiec ma w swoim życiorysie taką czarną kartę, jak oskarżenia pod adresem doktora Włodzimierza Bodnara z Podkarpacia, którego to oskarżał o naruszenie zbiorowego prawa pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, prawda, takie pustosłowie. No, doktor Włodzimierz Bodnar, to przypomnijmy, to był ten lekarz, który stwierdził, że cała ta panika wokół COVID-a jest idiotyczna, dlatego że COVID-a, akurat koronawirusa, można leczyć przy pomocy amantadyny. I to skutecznie wdrożył, więc gromy poleciały ze środowisk naukowych czy pseudonaukowych na doktora Bodnara, tak jak na doktora Martykę, jak na wielu jeszcze innych ludzi, którzy są członkami właśnie Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy, a niezależny lekarz różni się tym od zależnego lekarza, że jest po prostu uczciwy, nie bierze łapówek od koncernów farmaceutycznych i kieruje się w swojej pracy dobrem pacjenta. Także bardzo to stowarzyszenie i jego działanie się Dupiarzowi nie spodobały, że postanowił wziąć i wystąpić do niezawisłego sądu z prośbą, żeby to stowarzyszenie zdelegalizować. Ale co to oznacza w szerszej perspektywie? To oznacza, że to jest taki pierwszy punkt na drodze do delegalizowania wszystkich innych, którzy się Dupiarzowi nie spodobają, prawda? No bo gdzie raz wziął się za lekarzy, bo lekarze się nie dali steroryzować tą covidową paniką, tą covidiozą. Teraz za chwilę weźmie się na przykład za niezależnych dziennikarzy. O, może na przykład za chwilę Dupiarz złoży do niezawisłego sądu okręgowego w Warszawie wniosek o delegalizowanie mojego kanału na YouTubie, bo ja mówię rzeczy niezgodne z wiedzą naukową. Na przykład mówię o tym, że jak miasto się zadłuża i ma coraz więcej długu, to zbankrutuje. No tak, to się dzieje w Warszawie pod rządami Dupiarza, bo przecież już 10 miliardów długu żeśmy już dawno przekroczyli, ale Dupiarz może powiedzieć, no nie, bo przecież nauka mówi o tym, że miasta mogą się zadłużać i jak chcą i nigdy nie zbankrutują. Prawda? Także bardzo, bardzo ważna sprawa, która się toczy, bardzo precedensowa. I sprawa, która dotyczy nas wszystkich, bo jeżeli nam teraz zdelegalizują niezależnych naukowców, niezależnych lekarzy, to za chwilę nam zdelegalizują niezależnych nauczycieli, potem nam zdelegalizują niezależnych na przykład doradców, potem nam zdelegalizują niezależnych dziennikarzy, a potem nam zdelegalizują wszystkich innych, którzy myślą inaczej i nie dają sobie wmówić poglądów jedynie słusznych. Także bardzo, bardzo zła informacja i mam nadzieję, że tutaj Dupiarz przegra z Kretesem, tak jak przegrał w sprawie Marszu Niepodległości. I sąd, nawet ten dziadowski sąd w tym paskudnym ustroju Donalda Tuska wyśle Dupiarza na drzewo. Przy okazji, jak już jesteśmy przy sprawach medycznych i sprawach związanych z poszerzającą się władzą biurokracji, to niestety mam dla Państwa kolejną fatalną wiadomość. Do niemalże równolegle z Dupiarzem przystąpił do ataku na nas i na nasze dzieci główny psychopata rządu Platformy Obywatelskiej, czyli dr Paweł Grzesiowski, który na swoje i nasze nieszczęście jest generalnym inspektorem sanitarnym. I cóż takiego wymyślił Grzesiowski? Otóż Grzesiowski wymyślił, że podlegli mu urzędnicy sprawdzą karty szczepień wszystkich dzieci w Polsce i jeżeli stwierdzą, że dzieci były niezaszczepione, no to oczywiście będzie podejmował czynności administracyjne. Jakie te czynności administracyjne? No kary. To znaczy będzie GIS, będzie karał rodziców tych dzieci, które są niezaszczepione. Paweł Grzesiowski, no postać paskudna, przecież jeden z głównych twórców covidiozy, facet, który namawiał do zamykania ludzi w domach, współodpowiedzialny za te 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, prawda? No moim zdaniem to w ogóle wariat, przecież jak się go słucha, to człowiek, który ma wszystkie klepki w porządku, to przecież no nie może się tak zachowywać i takiej psychozy wszczynać. Ale tu poza wariactwem oczywiście jest jeszcze jeden czynnik, bo przecież media ujawniały, że pan doktor Grzesiowski był na payrollu u tych najważniejszych koncernów farmaceutycznych, że płaciły mu tam zarówno AstraZeneca, jak i ktoś tam jeszcze, czyli doszło do takiej formy korupcji, że pan Grzesiowski pod pozorem jakichś konsultacji medycznych brał pieniądze od firm farmaceutycznych, których interesie podejmował decyzję i podejmuje nadal jako generalny inspektor, główny inspektor sanitarny, prawda? Więc no to jest rzecz, którą, praktyka, którą się CBA powinno zainteresować i prokuratura, ale się niestety nie zainteresowała. No i pan Grzesiowski szaleje dalej, wariat kompletny, mówi tak. Celem kontroli będzie weryfikacja kart szczepień obowiązkowych, byśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, ile w Polsce dzieci jest zaszczepionych w poszczególnych rocznikach przeciwko 13 chorobom zakaźnym, które są objęte obowiązkowym kalendarzem szczepień. Prawda? No i teraz o co tu jeszcze chodzi? Chodzi o to, żeby po przeglądzie tych kart dojść do zmiany kart papierowych na elektroniczne karty szczepień obowiązkowych, żeby już wielki brat ręką ministra Grzesiowskiego mógł sobie zza biurka w Warszawie sprawdzić, czy dziecko Kowalskiego w Pcimiu Dolnym było zaszczepione, czy nie było zaszczepione. No a jak nie było zaszczepione, no to co to? Oczywiście kara, także Grzesiowski sięga teraz po wiedzę o naszych dzieciach i tu moim zdaniem łamie jeszcze przepisy o ustawy o ochronie danych osobowych, prawda? Bo przecież może ktoś sobie nie życzyć, żeby jego nazwisko funkcjonowało w jakiejś bazie tam osób niezaszczepionych i tak dalej. Także Grzesiowski jeszcze się tutaj pochwalił, podzielił z nami w trakcie rozmowy z dziennikarzem na konferencji prasowej, podzielił się pewnym przekonaniem, z którym ja się też Państwu podzielę, bo mówi tak. Nie wiemy, ile tych dzieci udało się zaszczepić w międzyczasie. Będziemy te dane weryfikować i liczymy na to, że po kontroli będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile dzieci w Polsce jest niezaszczepionych. I tu ciekawa uwaga. Mamy przekonanie, że większość z ich rodziców to nie są antyszczepionkowcy, prawda? No i teraz Grzesiowski chce jeszcze potworzyć w każdym województwie punkt obowiązkowych szczepień, do którego rodzice będą mogli przyjeżdżać z dziećmi, żeby uniknąć kar, bo zaraz niestety Grzesiowski zgodnie z tym, co zapowiadał po tych kontrolach, po tym odnowieniu jeszcze raz, wprowadzeniu nowego rejestru, już tym razem elektronicznego szczepień, zacznie używać kar, czyli jak rodzic nie zaszczepi dziecka, to kara. Przed niezawisłym sądem będzie pewnie teraz dziesiątki tysięcy spraw, gdzie rodzice się będą odwoływać od takich kar, a psychopata Grzesiowski będzie nam używał swojego aparatu terroru do przymusowego szczepienia nas. Także paskudna informacja. Miejmy nadzieję, że napotka to na jakiś społeczny opór. Teraz mam dla Państwa wiadomość absolutnie obrzydliwą, bo Komisja Europejska wydała rozporządzenie i rozporządzenie mówi o tym, że do takich produktów spożywczych jak chleb, ser, makaron, dżem będzie można legalnie dodawać, uwaga, jak Państwo jecie teraz, to odstawcie, sproszkowane robaki, prawda? I o co chodzi? To nie chodzi o jakieś tam jadalne owady, tylko chodzi o tak zwany mącznik młynarka, czyli o pasożyta. Biurokraci Unii Europejskiej wymyślili jeszcze coś innego. Otóż wymyślili, żeby najpierw robaki były poddawane promieniowaniu ultrafioletowemu, potem, żeby już jako zdechłe od tego promieniowania ultrafioletowego były mielone i zamieniane na mączkę robaczaną i żeby ta mączka potem była dodawana do jedzenia, do produktów spożywczych, prawda? I to zostało wprowadzone przy pomocy rozporządzenia Komisji Europejskiej, a rozporządzenie Komisji Europejskiej to jest prawo, które ma odgórną moc działania we wszystkich krajach członkowskich i nie musi być implementowane przez już kolejne rządy. I to oznacza, że w naszej Polsce na półkach sklepowych pojawią się produkty z dodatkiem zmielonych robaków i to szybciej, niż byśmy się tego spodziewali. Kto podpisał dokument tego rozporządzenia Unii Europejskiej? Oczywiście podpisała go sama przewodnicząca Ursula von der Leyen i ona na specjalnej konferencji prasowej, która została zwołana, mówi tak, że larwy mącznika młynarka nadają się do bezpiecznego spożycia, o ile wcześniej zostaną poddane promieniowaniom ultrafioletowemu. Tymczasem ten mącznik młynarka, to wystarczy wejść w internet i sobie wrzucić w Google, okazuje się, że to jest zwykły pasożyt, który występuje w produktach zbożowych, w gniazdach ptaków, pod korą drzew liściastych i tak dalej. Taki owad, podobnie jak i larwa, atakuje mąkę, otręby, suchary i produkty zbożowe. Także rozporządzenie Komisji Europejskiej mówi, w jakich produktach te larwy mogą być używane. No, mówiłem tutaj właśnie o chlebie, serze, ale też makaron, ziemniaki, produkty na bazie sera, musy owocowe i warzywne, prawda? Coś obrzydliwego. I teraz co się jeszcze znalazło w rozporządzeniu? Otóż w rozporządzeniu znalazło się jeszcze to, że właściciele sklepów, producenci będą musieli na etykietach zawierać taką informację, że do konkretnego produktu dodawana jest właśnie mączka z tych robali i że może wywoływać alergię. Także proszę Państwa, no, trzeba będzie czytać bardzo uważnie, ale jest tu też pewien wątek, który musi zainteresować dziennikarza śledczego. Dlatego, że tego typu żywność w Polsce będzie mogła produkować tylko jedna firma francuska, firma NutriEarth, która w Polsce ma swoje biuro. Także wygląda to na przepis skonstruowany pod konkretną firmę, która pewnie lobbystów opłaciła po to, żeby tam łapówki dać tym eurourzędnikom. I rezultat jest taki, że dostaniemy syf do jedzenia, który będzie wywoływał alergie, raki, wszystko jeszcze inne, co najgorsze. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak niszczy rolnictwo, proszę Państwa. Po co wprowadza się Zielony Ład w rolnictwie? Otóż po to, żeby to rolnictwo zlikwidować. A po co władzy zlikwidowane rolnictwo? No właśnie po to, żeby przeciętny Polak nie miał wyboru, czy iść do hipermarketu i ryzykować, że będzie z półki zdejmie, prawda, ser albo owoce z dodatkiem sproszkowanego robala pasożyta, tylko sobie weźmie i pójdzie do tak zwanego chłopa i kupi sobie zdrowe jabłka, gruszki, wędlinę, czy co tam potrzebuje. Chodzi właśnie o to, żeby Polak takiego wyboru nie miał, żeby miał tylko wybór, czy pójdzie do jednej z sieci hipermarketów, żeby mu tam dali jedzenie wymieszane z tym gównem zrobione z pasożyta, czy do drugiej sieci, w której dadzą mu to samo jedzenie wymieszane z tym samym gównem z tego samego pasożyta. No coś obrzydliwego, naprawdę. Uaktywniła się w ostatnim tygodniu w Polsce niejaka pani Natalia Paczenko, znana działaczka probanderowska, która zaczęła antagonizować Polaków i Ukraińców i zupełnie nie wiadomo dlaczego bryluje ostatnio w mediach społecznościowych, w których wpasowuje się w kampanię wyborczą. Nie wiem dlaczego akurat te algorytmy mediów społecznościowych zaczęły tak promować ostatnio panią Natalię Paczenko. Ona mówi tak: to jest przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo dla Polaków i rozumiem, że oni rozumieją, bo dziś, kiedy co dziesiąty mieszkaniec Polski jest Ukraińcem, to wzrastanie wrogości między Ukraińcami a Polakami jest już bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla Polski, prawda? I tutaj pani Natalia Paczenko wydaje takie dziwaczne wpisy i komunikaty, z których wynika, że antagonizowanie, jak ona to mówi, Polaków z coraz bardziej liczną diasporą ukraińską może doprowadzić do tego, że wybuchną w Polsce walki narodowościowe, prawda? No, czyli jednym słowem pani Paczenko, działaczka banderowska, mówi nam tak: Polaki, przestańcie tutaj budzić się, przestańcie mówić, że to wy w Polsce rządzicie, bo tak naprawdę rządzimy tu my, banderowcy, i jak się nie podporządkujecie, to dojdzie do konfliktów narodowościowych, prawda? I mówi zresztą, tego wcale nie ukrywa, bo mówi tutaj tak, patrzcie Państwo: ewentualny konflikt na tle narodowościowym uderzy przede wszystkim w gospodarzy, bo to na terytorium Polski rozpoczną się podpalenia sklepów, domów i tak dalej. Pani Paczenko, ja sobie przyjrzałem się jej biografii, była pracownica Fundacji Otwarty Dialog, próbowała organizować Euromajdan, prawda, od w zasadzie wielu miesięcy prowokuje nas rozmaitymi dziwacznymi wypowiedziami, na przykład takimi, że żołnierze Unii Ukraińskiej Powstańczej Armii walczyli z Polakami o niepodległość Ukrainy. No nie walczyli z Polakami o niepodległość Ukrainy, tylko mordowali kobiety i dzieci na Wołyniu. Nic to nie miało do czynienia. Pani Paczenko na przykład zasłynęła też taką odpowiedzią, że Gdańsk powinien wrócić do Niemiec, bo jest niemieckim miastem, prawda? I od 2023 roku już się formalnie dopomina tego, żeby ukraińska mniejszość miała swoją reprezentację w Polsce. No ja się chciałem zapytać, co robi polski kontrwywiad, co robi polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co robi Centralne Biuro Śledcze? Przecież w normalnym kraju pani Paczenko za takie wypowiedzi zostałaby po prostu wyrzucona, ale co więcej, panią Paczenko powinien się zająć kontrwywiad, żeby sprawdzić, jakie są jej powiązania ze służbami rosyjskimi, bo przecież na antagonizowaniu Polaków i Ukraińców zyskuje tylko Putin, tak naprawdę. Także panowie od operacji Wostok, którzy z taką wielką pompą badacie powiązania Grzegorza Brauna, Romana Fritza, Włodzimierza Skalika, Piotra Heszena nawet z Putinem, tworzycie jakieś wielopiętrowe kombinacje, żeby to udowodnić, że prawda, cała Konfederacja, zwłaszcza Korona, to ruska agentura. Może byście się wzięli w końcu za panią Paczenko na przykład i wyjaśnili, kto to jest, co ona tu robi, dlaczego robi, na czyje polecenie robi. I może byście wreszcie wzięli i wyrzucili ją na zbity pysk z Polski, bo tak po prostu nie może być. Na to sobie pozwalać nie możemy. Jeśli chodzi jeszcze o sprawy imigrantów i diaspory imigrantów, która przyjeżdża do Polski, to właśnie mamy do czynienia z kolejnym raportem policyjnym i kolejnym raportem Centralnego Biura Śledczego. Tutaj od trzech jednostek, czyli od Biura Wywiadu Kryminalnego, Centralnego Biura Śledczego i Wywiadu i Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, spłynęły informacje, które Komenda Główna Policji przetworzyła i sporządziła raport dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który mówi o tym, że teraz walka o podziemie przestępcze w tym najbardziej brutalnym jego obliczu toczy się między gangami ukraińskimi a gruzińskimi. Co się okazuje, że gruzińskie mafie coraz śmielej sobie poczynają w polskim podziemiu przestępczym, zachowują się jak gangsterzy w latach 90., to znaczy zajmują się zwykłą bandyterką, prawda, czyli napadami rabunkowymi, wymuszaniem długów, wymuszaniem haraczy, torturowaniem ludzi, którzy są niewygodni dla mafii albo nie chcą spłacać długów. I to jest właśnie nowe oblicze polskiej przestępczości zorganizowanej. Ja Państwu mówiłem wielokrotnie o policyjnych raportach dotyczących gangów ukraińskich, one wszystkie były. I teraz sytuacja się zmieniła, dlatego że teraz nie mamy już Ukraińców jako głównych dominantów na polskim podziemiu, w polskim podziemiu przestępczym, tylko toczy się rywalizacja między gangami ukraińskimi, gruzińskimi i czeczeńskimi, prawda? W tym obszarze przestępczości kryminalnej, bo czym się zajmuje teraz polska mafia, polscy gangsterzy zajmują się tą gangsterką taką trochę mniej szkodliwą i taką, która, czyli nie taką prostą bandyterką, tylko zajmują się a to mafiami VAT-owskimi, prawda, wyłudzaniem VAT-u, a to nielegalnymi wytwórniami papierosów, trochę przestępczością narkotykową. Natomiast cała ta przestępczość kryminalna, ta zwykła bandytka, jest właśnie zdominowana przez Ukraińców i Gruzinów. No i teraz eksperci, na których powołuje się Rzeczpospolita, która dotarła do tych informacji, zresztą to nie jest tajemnica, ja też o tym wielokrotnie mówiłem. Ci eksperci mówią o tym, że te gangi się profesjonalizują, prawda, że na przykład napady rabunkowe to poprzedza obserwacja tego, który ma być napadnięty, że napady na domy też są poprzedzane dobrym rozpoznaniem przestępczym, że przestępcy gruzińscy umieją dbać o siebie w taki sposób, żeby nie wpadać w ręce policji, na przykład posługują się językiem, którego polska policja nie ma jak przetłumaczyć, prawda? A jeśli nawet przetłumaczy, to tam padają informacje, które nie mają żadnej wartości. No jeżeli już tłumacz pracujący dla policji odszyfruje jakąś rozmowę przez komunikat szyfrujący po gruzińsku, to tam pada na przykład takie sformułowanie: spotkajmy się tam, gdzie chciałem ci dać w pysk, prawda? No i co z tym może zrobić policja, jak nie wie, co to jest za miejsce? Drugim takim czynnikiem, który jest ważny przy analizowaniu tych grup przestępczych, to jest ich potężny poziom hermetyczności, bo nie ma możliwości, żeby w gangu ukraińskim, czy czeczeńskim, czy gruzińskim ktoś zgodził się na współpracę z prokuraturą, dlatego że jakby się zgodził, to koledzy by mu na przykład zamordowali rodziny, albo spalili mieszkanie, albo coś takiego. I to jest problem, ja o tym problemie mówię od kilkunastu miesięcy co najmniej, z którym polska policja sobie nie radzi, nie jest do tego przygotowana. I co więcej, to jest pomysł, to jest zjawisko, które będzie się oczywiście, które będzie narastać, bo jeżeli tych Gruzinów żeśmy tutaj przyjmowali tysiące w sposób taki niekontrolowany, no to będziemy ich dalej przyjmować, no to oczywiście część z nich pójdzie do uczciwej pracy, no ale część zasili szeregi przestępcze. Z tym oczywiście można byłoby zrobić porządek, gdyby skasować wizy dla wszystkich tych gangsterów, po prostu przestać przyjmować kolejnych i tyle, no ale oczywiście polityczna poprawność tego nie pozwala zrobić, ale to jest jeszcze jeden problem, o którym tutaj Rzeczpospolita nie pisze, ale problem, nazwijmy to kontrwywiadowczy, bo przecież nikt nie wie, ile wśród tych przestępców z Ukrainy, z Czeczenii, z Gruzji jest ruskich agentów, prawda? No bo co, przecież Czeczenia jest częścią Rosji. Czeczeńcy udający bojowników o wolną Czeczenię przyjeżdżają sobie przez całą Rosję do Polski. No i co, poza kontrolą rosyjskich służb? To jest przecież bardzo, bardzo poważny problem. Ja jak przekraczałem ostatnio granicę polską, która jest też granicą Unii Europejskiej, zauważyłem niepokojące zjawisko, jak brak jakiejkolwiek kontroli przyjezdnych, prawda? Naprawdę trzeba mieć już potwornego pecha, żeby zrzucić się w oczy polskim służbom granicznym, nie wspominając już na przykład o kontrwywiadzie, którego u nas de facto na granicach nie ma. Nikt nie weryfikuje cudzoziemców przyjeżdżających z takich krajów jak na przykład Pakistan, czy Gruzja, czy Azerbejdżan. No a przecież duża część z nich, jeśli nie duża, to jakaś część z nich na pewno, no to są ludzie powiązani czy z gangsterami, czy z mafią, czy właśnie z obcymi służbami, przynajmniej mogą być powiązani. No, także kolejna odsłona tego zjawiska, które tutaj od wielu, wielu miesięcy Państwu przedstawiam. Z rzeczy humorystycznych to właśnie ruszyło śledztwo w sprawie zamachu stanu, którego miała się dopuścić ekipa Donalda Tuska. Zawiadomienie w tej sprawie złożył przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego pan Bogdan Święczkowski, niegdyś szef Prokuratury Krajowej, niegdyś szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, teraz członek Trybunału Konstytucyjnego. I trafiło to zawiadomienie nie gdzie indziej, tylko do prokuratora Michała Ostrowskiego, który jest zastępcą prokuratora generalnego. To jeszcze człowiek Ziobry, który się tam nie dał odwołać, w związku z czym zarówno pan Święczkowski, ja przyznaję, że to jest zamach stanu, ale nie taki zamach stanu zrobiony przy pomocy czołgów, tylko zamach stanu zrobiony przy pomocy tego, że władza nadużywa swoich uprawnień na szkodę sądownictwa i w sądownictwie się dzieje krzywda. Oczywiście głównym tego poszkodowanym są sądy i sądownictwo tak zwane pisowskie. Oczywiście adwokaci uznają, że to jest gruba przesada, że żadnego zamachu stanu nie ma, że może w takim razie wypadałoby pana Święczkowskiego posadzić na ławie oskarżonych za zawiadomienie o przestępstwie, którego nie ma. Jarosław Kaczyński nawet sam się do tego odnosi. Także no, chucpiarstwo pokazujące po raz kolejny, jaka hołota rządzi Polską. Jacy ludzie zupełnie niedojrzali, którzy tam potrafią na siebie donosić, krzyczeć, skakać, obrażać się i tak dalej. To po prostu aż szkoda gadać. No to akurat jest wątek humorystyczny, bo zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo jak na przykład zastępca prokuratora generalnego, pan Ostrowski, dojdzie do wniosku, że do żadnego zamachu stanu nie doszło, to trzeba by wtedy postawić zarzuty panu Święczkowskiemu, a jakby pan Ostrowski doszedł do wniosku, że zamach stanu jednak był, no to chyba sobie państwo nie wyobrażacie, że on w obecnym układzie politycznym będzie mógł komukolwiek z tego tytułu przedstawić zarzuty. Także dużo chucpy w tym wszystkim i to potwierdza niestety zasadę, którą głosi Wojciech Cejrowski, że wszyscy won, że w tym całym sądownictwie dziadowskim, skorumpowanym, z ogłupiałym już do reszty, to nie ma innej możliwości, tylko po prostu przeprowadzić operację wszystkich won i usunąć wszystkich sędziów, wszystkich prokuratorów i tyle. Z wiadomości gospodarczych bardzo zła wiadomość dla tych, którzy lubią sobie od czasu do czasu wypić piwo. Otóż Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie nowych regulacji cenowych na rynku alkoholowym. Tą sprawę przeanalizował Puls Biznesu i doszedł do wniosku, że celem nowych przepisów, które opracowuje Ministerstwo Zdrowia, jest ustanowienie minimalnej ceny za gram alkoholu, co może oczywiście doprowadzić do wzrostu cen piwa. Także jeszcze nawet ceny piwa nam podwyższą. Analizują dziennikarze Pulsu Biznesu, że jeżeli pomysły resortu wejdą w życie, to cena butelki piwa o zawartości 5% alkoholu może wzrosnąć o około 1,50 zł, a wiceminister zdrowia, pan Konieczny, potwierdza, że takie rozwiązanie jest obecnie analizowane. No i czemu ono ma służyć, zdaniem pana Koniecznego? Oczywiście ma to służyć ograniczeniu spożycia alkoholu, co jest zgodne z polityką zdrowotną państwa. Przypominam, że pan Konieczny i jego koledzy nigdy nie mówią, że celem jest to, żeby nas okraść pod pozorem dbania o nasze zdrowie, no bo przecież jeżeli w Polsce jest kilkanaście milionów ludzi, którzy lubią sobie częściej niż raz w tygodniu wypić piwo, to przecież podwyżka nawet o 1,50 zł na jednej butelce to daje setki milionów złotych wpływu do skarbu państwa, które państwo oczywiście zmarnuje, wydając kolejne fotoradary albo na jakieś tam tęczowe inicjatywy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także minimalna cena piwa ustalona przez resort zdrowia to jest coś, czego nie było, coś, czego nie wymyślił nawet Stanisław Bareja. I co więcej, daję państwu głowę, że to nie koniec jeszcze jest pomysłów Ministerstwa Zdrowia w kwestii robienia nam dobrze za nasze pieniądze. Czegoś, czego w ogóle nie chcemy. Tylko czekać, aż się zaczną meliny rozwijać i nielegalna produkcja alkoholu i trzeba będzie wśród naszej dzielnej policji powołać jakieś specjalne biuro, na przykład Centralne Biuro Zwalczania tam przestępczości alkoholowej, które będzie chodzić po domach, sprawdzać, czy ktoś jakiejś butelki alkoholu niecenzurowanej przez państwo nie nabył. Socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i właśnie w kwestii piwa to jest również widoczny. Złe wieści docierają do nas z Syrii. Portal Fides.org, czyli portal zajmujący się, portal taki chrześcijański, adresowany do wiernych, przeprowadził wywiad z Jacques Muradem, to jest arcybiskup Homs w Syrii, i którego zresztą, nawiasem mówiąc, kiedyś w 2015 roku porwali na kilka miesięcy dżihadyści z Państwa Islamskiego, i którego poproszono o ocenę sytuacji w kraju. I arcybiskup Jacques Murat twierdzi, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż się to przedstawia w zachodnich mediach. Mówi tak: zachodnia dezinformacja ukrywa powszechną przemoc i strach, które po raz kolejny naznaczyły życie dużej części narodu syryjskiego. Ludzie znikają, więzienia się zapewniają, nie wiadomo, kto żyje, a kto nie. Dochodzi do publicznych tortur osób oskarżonych o współpracę z poprzednim rządem. Znane są przypadki, kiedy chrześcijanom grozi się i stosuje się wobec nich szantaż, terror i przemoc, żeby się wyrzekli wiary i nawrócili się na islam. Także to jest to, co ja zresztą już wcześniej mówiłem, że będzie, bo to jest Syria, jest kolejne miejsce po Iraku, po Libii, gdzie obalenie dyktatora prowadzi właśnie do rządów muzułmańskich fanatyków. Będzie tutaj dokładnie to samo. Szkoda, no ale to właśnie głupota amerykańskiej polityki w imię walki z dyktaturą. Dyktaturą, która jakoś tam te kraje trzymała, jednak porządek w tych krajach. W Iraku, w Syrii mogli żyć spokojnie i chrześcijanie, i sunnici, i szyici, i maronici, i nawet Żydzi. I to, co było wielkim osiągnięciem i Saddama Husajna, i Al-Assada, i nawet Kaddafiego, to, że oni tworzyli świeckie państwo, bezpieczne, w którym ludzie różnych wyznań mogli dla siebie znaleźć, mogli sobie spokojnie żyć. No i teraz obalenie tych dyktatur spowodowało to, że rządy przejmują fanatyczni muzułmanie, a oni nie chcą, żeby wśród nich żyli chrześcijanie czy Żydzi. No i w związku z tym chcą wprowadzić Republikę Islamską. Bardzo ciekawa rzecz, że, że Amerykanom przeszkadzał dyktator Hussein, ale nie przeszkadza im dyktatura państwa islamskiego w Syrii, prawda? Także bardzo, bardzo złe wiadomości stamtąd napływają. Dobre wiadomości za to napływają w Stanach, ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump kontynuuje swoją konserwatywną rewolucję, swoje kontrnatarcie antylewackie. W minionym tygodniu podpisał dekret, jak sam się chwalił, dekret przywraca dwie płci, to znaczy zakazał z funduszy amerykańskich państwowych wspierać te organizacje, które nie tylko, że zajmują się tranzycją płci, ale też które w zawodach sportowych wystawiają dzieci, które sobie zmieniły płeć, albo młodzież, albo w ogóle zawodników, która sobie zmienia płeć, no to doprowadziło oczywiście do potężnej krytyki pod adresem Trumpa ze strony środowisk lewackich, a Trump się tym nie przejmuje. Natomiast tym jednym dekretem unormował w Stanach Zjednoczonych sport, to znaczy teraz sport wrócił do kategorii kobiecych i męskich. Nie ma czegoś takiego, że ktoś tam sobie obetnie i potem w kategorii i startuje w kategorii kobiecej, udając kobietę. Także Trump planuje tutaj szereg jeszcze różnych innych antylewackich inicjatyw. Bardzo to z tego kierunku napływają bardzo dobre, optymistyczne wiadomości. I miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Także poza Trumpem niestety nie miałem dla Państwa dzisiaj dużo dobrych wiadomości, nad czym boleję, bo zawsze szukam wśród wiadomości ważnych jakichś wiadomości dobrych, żeby się z Państwem tymi wiadomościami dobrymi podzielić, więc pozostaje mi się tylko podzielić informacją o tym, że z coraz większą frekwencją, z coraz większym entuzjazmem spotykają się targi książki patriotycznej, które ja organizuję. Przychodzi tam coraz więcej polskich patriotów i spotykamy się w kolejnych miastach, impreza się rozwija i mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do każdego zakątku Polski i do każdego miejsca za granicą, gdzie mieszka jakaś większa ilość Polaków, żebyśmy my, autorzy patriotyczni, mogli się spotykać z jak największą ilością Polaków. Przypominam Państwu, że istnieje i też się rozwija moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy, różne zagadki kryminalne, różne problemy, które Państwu daje starcie z rzeczywistością postkomunistycznego państwa. Przypominam też Państwu, że możecie mnie Państwo wspierać, komu podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to znajdziecie Państwo w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Na Patronite mam już kilkunastu sponsorów, także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi na tym zależy, bo zaraz już jestem bardzo blisko do osiągnięcia progu 70 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą moje treści będą docierać do jak największego grona odbiorców. Nie zapominajcie Państwo o komentarzu dla zasięgu, o lajkowaniu, udostępnianiu moich materiałów wszędzie tylko, gdzie Państwo uważacie to za stosowne. I przypominam, że jest w sprzedaży moja najnowsza książka Vendetta, książka o pewnym zabójstwie, o którym Państwo na pewno słyszeliście. Książka, w której jak to zwykle u mnie jest polityka, mafia, biznes i rozmaite korupcyjne układy. I człowiek, który za walkę z tymi układami, z patologiami zapłacił życiem. Książkę można kupować w wydawnictwie Capital Book. Zapraszam Państwa jeszcze raz na targi książki patriotycznej. Do zobaczenia za tydzień.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.